Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie m.in. o obronie Grodna oraz o sowieckim ataku na Polskę w 1939 roku w studiu profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam Pana.
Dzień dobry.
Właśnie, przypomnijmy te epizody związane z obroną Grodna w 1939 roku. Fakt przemilczany, praktycznie przemilczany za PRL-u, dopiero w ostatnich latach mówi się o tym bohaterskim wyczynie, tak należałoby go określić. No i ostatnio wszedł na ekrany film, który ilustruje właśnie ową obronę Grodna. Dlaczego doszło w ogóle do tego starcia? Dlaczego mieszkańcy zaangażowali się w obronę? Bo przecież jak popatrzymy na to, co się wydarzało we wrześniu 1939 roku, to raczej wielkich miast, dużych miast nie broniliśmy poza Warszawą.
No tak, oczywiście, zwłaszcza jeśli myślimy o froncie wschodnim. Co się wydarzyło? Myślę, że najprostsza odpowiedź to jest oczywiście postawa patriotyczna mieszkańców Grodna, a wchodząc oczywiście już w szczegóły, fakt, że mieszkańcy mieli kilka dni od momentu ataku Armii Czerwonej na wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej, czyli od poranka 17 września, bo walki o Grodno zaczynały się 20 września, czyli są trzy dni, mieszkańcy Grodna są w stanie przygotować się, otrząsnąć z pierwszego szoku tego, że do wojny wkracza kolejny nasz sąsiad, co było olbrzymim zaskoczeniem, i przygotować obronę. W Grodnie nie ma regularnych wielkich oddziałów. Są oczywiście oddziały pomocnicze, są pierwsi maruderzy, którzy przychodzą z frontu zachodniego, i przede wszystkim jest patriotycznie nastawiona młodzież, i te trzy grupy samorzutnie organizują obronę, która rozpoczyna się 20 września. Ta obrona była też możliwa dlatego, że Rosjanie, Armia Czerwona dokonuje błędu taktycznego. Wydaje się, że tak jak poprzednie miasta zostają po prostu wzięte bez problemu, tak podobnie będzie z Grodnem, dlatego też do miasta najpierw wkraczają oddziały pancerne bez zabezpieczenia piechoty. To powoduje, że stosunkowo łatwo obrońcy przy pomocy tego sprzętu, który mają, plus butelki z benzyną, czyli tak zwane koktajle Mołotowa, są w stanie zniszczyć kilka sowieckich czołgów. I te walki toczą się 20, 21, ale już oczywiście kolejnego dnia, 22, Sowieci podciągnęli piechotę i oczywiście zdobywają miasto, bo przewaga po stronie sowieckiej jest miażdżąca.
Dużo tych obrońców było?
No, obrońców było dużo. My nie znamy samej liczby ofiar, ale na dzień dzisiejszy obliczamy, że około 300 osób zostało rozstrzelanych później w ramach represji przez żołnierzy, przez NKWD i przez Armię Czerwoną. Także tych obrońców...
Ale to nie oznacza, że tych obrońców było tylko 300.
300, prawdopodobnie 300, bo oczywiście mówimy prawdopodobnie, dlatego że nawet nie znamy do końca miejsca pochówku tych ofiar. W latach 90. odkryto groby masowe, ale władze białoruskie tak szybko uprzątnęły, i do dzisiaj nie wiemy, gdzie znajdują się kości, te, które odkopano. Trzeba było zrobić normalne badania archeologiczne, na które oczywiście strona białoruska nie wyraziła zgody. Także my obliczamy, że tych ofiar jest około 300, natomiast no, samych obrońców bez wątpienia było więcej.
Bohater tej obrony Grodna, osoba, o której wiedzieliśmy, że ma imię i nazwisko, ale nie znaliśmy portretu na przykład. Nie wiedzieliśmy, jak ta osoba wygląda, bardzo młoda.
Bohaterami oczywiście byli wszyscy, którzy bronili, ale bez wątpienia symbolem obrony Grodna jest Tadzio Jasiński, młody chłopak, który rzuca się z butelką benzyny na czołg. Ta butelka nie wybucha. Żołnierze Armii Czerwonej przechwytują tego chłopaka, przywiązują do czołgu i jadąc z tym czołgiem, oczywiście z przywiązanym młodzieńcem, atakują stronę polską. Jest to dosyć dobrze opisane w książce Grażyny Lipińskiej, Jeśli zapomnę o nich, wydanej po raz pierwszy w Paryżu w 1988 roku. I Tadzio Jasiński wchodzi do naszego panteonu pamięci narodowej jako bohater obrony Grodna. Mamy chociażby w Białymstoku skwer Tadzia Jasińskiego. Natomiast dzięki naszym badaniom, a przede wszystkim badaniom Stowarzyszenia Grupy Wschód, bohater odzyskał twarz. Miłośnicy historii skupieni w Stowarzyszeniu Wschód odnaleźli zdjęcie Tadzia Jasińskiego i dzisiaj to zdjęcie jest eksponowane, oryginał tego zdjęcia jest eksponowany u nas w Muzeum Pamięci Sybiru.
Także wiemy, jak wygląda.
Wiemy, jak wygląda. Przede wszystkim zweryfikowaliśmy się. Okazało, że nie był to 13-letni chłopak, tylko 15-letni chłopak, a także po tym odkryciu zdjęcia jeden z moich kolegów z Grodna, naukowiec, przysłał mi zdjęcie z wyciągu z metryki, gdzie wyraźnie była data chrztu Tadzia Jasińskiego i ten wpis z metryki potwierdził, że chłopak we wrześniu 1939 roku miał 15 lat.
To nie zmienia faktu, że był bardzo młodym człowiekiem u progu życia, a tak bohatersko się zachowywał. Sama historia tego zdjęcia jest też ciekawa.
No niezwykle ciekawa, dlatego że Stowarzyszenie Wschód, miłośnicy historii, bo to właśnie my często zawodowi historycy, akademicy, historycy zapominamy o miłośnikach historii, a to oni wykonują olbrzymią pracę.
Często dochodzą do źródeł, dochodzą, których byście nigdy nie znaleźli.
Oczywiście, bo to jest tak, że okazało się, że matka Tadzia Jasińskiego po wojnie żyła w Białymstoku, pielęgnowała pamięć. Oczywiście nie mogła powiedzieć, że syn zginął w ataku na czołg sowiecki. Znajomym opowiadało, że na czołg niemiecki, ale to ci miłośnicy dokopali się do tej tajemnicy, odkryli zdjęcia tego chłopaka. Jedno zdjęcie, te, które jest eksponowane, to jest właśnie taka typowa ulicówka. Idzie on ulicą Grodna, ale mamy też monidło. Monidło to jest kolorowane zdjęcie jego z lat właśnie młodzieńczych. Także są to eksponaty wyjątkowe. Tak jak mówię, bohater odzyskał twarz.
Ale tutaj niezwykle dramatyczne losy matki Tadzia Jasińskiego. Przez tyle lat nie mogła pochwalić się w cudzysłowie swoim synem, który tak bohatersko się zachował, i również wiedza o tym, że ona mieszka tutaj w Białymstoku. Nie można było jej wyeksponować, nie można było jej docenić. Takie były czasy.
Takie były czasy. To są dramaty indywidualne.
Ale to są dramaty potwierdzające losy wielu, bardzo wielu Sybiraków.
Wielu Sybiraków, wielu osób. To jest to, o czym władza komunistyczna starała się, żebyśmy my jako Polacy zapomnieli o swojej przeszłości. Natomiast nigdy o tym nie zapomnieliśmy. Ta historia dla nas ma olbrzymie znaczenie. A dzisiaj, w tych czasach współczesnych, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, widzimy, że czego jak czego, ale własnej historii zapominać nie możemy.
Należy ją pielęgnować i temu między innymi służy Muzeum Pamięci Sybiru, bo właśnie, tak jak z Tadziem Jasińskim, również Sybiracy mają miejsce, gdzie można gromadzić pamiątki, ale i gdzie oni mogą opowiedzieć swoje losy, także odzyskać, w cudzysłowie mówiąc, twarz.
Odzyskać twarz. Ci, którzy z Państwa byli w muzeum, wiedzą, jak to muzeum wygląda. Jest to najnowocześniejsze muzeum we wschodniej Polsce. Muzeum, które jest zbudowane na zasadzie relacji osób, które były wiezione. Proszę mi wierzyć, tam żaden naukowiec nie opowiada historii, jak było. My dowiadujemy się, jak było, słuchając autentycznych głosów Sybiraków. Fragmenty ich opowieści układają się w jedną wielką opowieść. Tak naprawdę po 5 minutach pobytu na wystawie stałej, kiedy idziemy ścieżką zwiedzania, symbolicznie przenosimy się 83 lata temu i idziemy wraz z tymi Sybirakami przez czas II Rzeczpospolitej, przez początek wojny, przez aresztowanie, deportację i pobyt na Syberii lub w Kazachstanie. Proszę mi wierzyć, jest to miejsce emocji autentycznych.
No bo zbudowanie tego muzeum było strasznie trudne ze względu na to, że przecież Sybiracy nie mieli dużo pamiątek, bo skąd je mieli mieć?
To jest tak, że co za każdym razem podkreślam, 90% naszych zbiorów muzeum są to darowizny. Darowizny od Sybiraków albo od rodzin.
Ale to są drobiazgi.
Dokładnie. Tutaj, panie redaktorze, ma pan rację. Jak popatrzymy na te rzeczy materialne, są to rzeczy, jeśli chodzi o wartość materialną, bardzo często bez większej wartości materialnej. Stary ręcznik, stara kapa, książeczka do nabożeństwa, która się rozsypuje i która nie jest jakimś rewelacyjnym zabytkiem, bo jest z początku XX wieku. Natomiast, czy stara lalka, natomiast opowieść, która się kryje za każdym z tych eksponatów, jest wyjątkowa. Te eksponaty mają wyjątkową wartość dlatego, że mają opowieść. Mają autentyczną opowieść.
Historię.
Kryją historię. Jak państwo wchodzicie do muzeum, możecie dowiedzieć się, ten wypłowiały miś, jaką pełnił rolę dla tych dzieci, z którymi był na Syberii. Jakie znaczenie miała maszyna do szycia. Ale możemy też zobaczyć skrzypce. Albo to, co dziwi na przykład panie, przedwojenną lokówkę. Bo w tym szale zabierania rzeczy, kiedy rodzina miała pół godziny, czasami dwie godziny, żeby spakować, kobiety na przykład zabierały lokówkę. Warto popatrzeć, jak taka lokówka podgrzewana w tradycyjnym piecu wyglądała. Także są rzeczy przeróżne. Oczywiście wiele elementów sakralnych, bo ten element religijny pozwalał ludziom tam na dalekiej Syberii przetrwać, kiedy nie mieli nic do jedzenia. Także to są opowieści tych osób, które tam były. To one nam opowiadają swoją historię.
Wracając do wydarzeń z września 1939 roku i obrony Grodna, obrońcy stosunkowo młodzi, także potem pojawiło się wojsko, które wsparło obrońców Grodna, a potem to bestialskie zachowanie Sowietów.
No, bestialskie zachowanie Sowietów. Dzisiaj, widząc to, co się dzieje w Ukrainie, nie dziwimy się. Tak naprawdę to jest powtórzenie tego. To jest po prostu szukanie zemsty. Tak jak dzisiaj w Ukrainie, tak na ziemiach wschodnich w 1939 roku Armia Czerwona nie wyzwalała. Armia Czerwona nie atakowała. Armia Czerwona wyzwalała. Tak jak dzisiaj jakoby wyzwala wschodnie ziemie Ukrainy Armia Rosyjska. I ten zdziwienie, kiedy się okazuje, że wcale pod Kijowem mieszkańcy Ukrainy nie witają z kwiatami wyzwolicieli. I tak jak się okazało w 1939 roku, w Grodnie wcale mieszkańcy nie witali z kwiatami wyzwolicieli. Po tym szoku następuje po prostu element zemsty. I bez wątpienia rozstrzelanie przynajmniej 300 obrońców, tak jak obliczamy, Grodna, to jest akt zbrodni.
No i potem zaczęła się już normalna robota polityczna Sowietów, czyli wyselekcjonowanie odpowiednich grup, zapakowanie do wagonów i wioska na Syberię.
Tak, oczywiście to poprzedziły najpierw aresztowania indywidualne, dlatego że w pierwszym rzucie, w pierwszym okresie okupacji przede wszystkim trzeba było wyeliminować te osoby, które najsilniej były związane z władzą polską w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast rozpoczynają się represje o charakterze masowym. Pierwsza wywózka to jest luty 1940 roku. Od niej zresztą zaczynamy opowieść w muzeum, jeśli chodzi o wywózki. Olbrzymi szok, olbrzymie zaskoczenie, no bo cóż były winne starsze osoby, dzieci czy kobiety? A się okazuje, że Sowieci stosują odpowiedzialność zbiorową. Eliminują osoby, które nie zagrażają dzisiaj władzy sowieckiej, ale potencjalnie mogą zagrozić. W związku z tym trzeba je wywieźć w inne tereny Związku Sowieckiego, bo tam już na tym obcym terenie nie będą zagrażać.
No i później pojawiający się ten stary rosyjski zabieg, czyli przeprowadzenie referendum, tak żeby mieszkańcy, w cudzysłowie, opowiedzieli się za Sowietami.
To, co słyszymy w propagandzie dzisiejszej rosyjskiej.
Ataku na Ukrainę.
Dokładnie. To, co powtarzają zwykli mieszkańcy Rosji, ale także głowa kościoła prawosławnego ku naszemu zaskoczeniu, Armia Czerwona czy Armia Rosyjska nigdy nie atakowała. Nigdy nie była agresorem. Dla nas Polaków, jak to słyszymy, a szczególnie dla mieszkańców dzisiejszej Ukrainy, no to przecież brzmi to jak kpina. Ale patrząc z punktu widzenia rosyjskiego, tak to można odbierać. W końcu w 1939 roku Armia Czerwona wkracza jako armia, która wyzwala te tereny, a tak naprawdę ochrania jakoby rewolucję, która tu trwa na tych ziemiach przeciwko władzy polskiej. Nie zajmuje te ziemie, ale nie inkorporuje od razu. Nie wprowadza systemu okupacyjnego. Oczywiście my wiemy, że to był system okupacyjny, ale z punktu widzenia prawa sowieckiego przeprowadzono wybory, przeprowadzono Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi u nas w Białymstoku w Teatrze Węgierko, dzisiaj wremontowanym w tym samym teatrze, który jest dzisiaj remontowany. Na Ukrainie był to Lwów. W wyniku obrad Zgromadzenia Ludowego podjęto decyzję, że delegaci zwrócą się z prośbą do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego i Stalina o to, żeby zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę, jak nazywano te tereny, przyjąć w skład Związku Sowieckiego. Czy na prośbę miejscowych mieszkańców władza sowiecka i sam Stalin mogła powiedzieć nie? Nie. Chętnie przyjęła te ziemie, czyli zgodnie z prawem sowieckim te ziemie stały się częścią Związku Sowieckiego na początku listopada 1939 roku. Analogicznie, co się dzieje na Ukrainie? Co się działo
na Krymie?
Też się przygotowują
do tego referendum.
Dokładnie. Co się działo
Czyli metoda została przećwiczona i cały czas jest z premedytacją stosowana.
Dokładnie jest ta sama i kiedyś w przyszłości, jeżeli dojdzie do sporu politycznego, Rosja wyciągnie ten argument i powie, przepraszam bardzo, przecież to sama miejscowa ludność chciała być częścią państwa rosyjskiego, tak jakoby nasi przodkowie, przecież głosowali w tych wyborach, oficjalne wyniki są 90 parę procent za, że przecież to nasi przodkowie jakoby sami poprosili o przyłączenie w skład Związku Sowieckiego. To jest ta hipokryzja.
Jaką metodą się to odbyło, pod jak dużą presją, przy jakim terrorze, to już tego nie zauważa się.
No, nie zauważa się. Wczoraj oglądałem jeden z programów w rosyjskiej telewizji, bo w tej chwili, wczoraj akurat nie było żadnych informacji na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, natomiast była 10-minutowa audycja, jak to my w Europie zmieniamy zapis historii i co było ciekawe. W tej audycji Rosjanie pokazali spis, jakie nacje zostały wzięte przez Armię Czerwoną do niewoli, co miało sugerować, że te nacje współpracowały z Niemcami. I co było humorystyczne? Wśród tego spisu było 60 tysięcy Polaków, którzy faktycznie zostali wzięci przez Armię Czerwoną do niewoli. Ale nie po 1941 roku, tylko w 1939, jak Armia Czerwona współpracowała z tym Wehrmachtem, z którym później walczyła. I to jest właśnie ten przejaw hipokryzji. Jak ktoś nie zna historii, faktycznie...
To się łatwo da manipulować.
Łatwo da się manipulować. Faktycznie 60 tysięcy żołnierzy stało się jeńcami Armii Czerwonej. Ale nie w 1941, nie w 1942, nie w 1943, jakoby mieliśmy współpracować z Niemcami, tylko w 1939. Kiedy to Armia Czerwona współpracowała z Wehrmachtem.
Tak, to nieznajomość historii jest nadal wykorzystywana i politycznie używana do tego, żeby przekonać mieszkańców Rosji przede wszystkim, że no, działania sowieckich władz, tak należałoby je nadal nazywać, są słuszne.
No i co niestety jest niezwykle przykre? Większość mieszkańców faktycznie popiera działania władz rosyjskich. I dzisiaj, szczerze mówiąc, mamy takie przemyślenia. Czasami zastanawialiśmy się, jak to było możliwe, że w czasie II wojny światowej naród niemiecki popierał Hitlera i popierał zbrodnie i generalnie popierał wojnę. Czy element tej odpowiedzi nie jest w dzisiejszej Rosji? Czy nie ma powtórki? Kiedy widzimy, co się dzieje, jak są niszczone miasta, jednak społeczeństwo popiera tą agresję. Przepraszam, operację specjalną.
No i tutaj szczególna rola między innymi dla takiego muzeum jak Muzeum Pamięci Sybiru, żeby o tych faktach, które związane są z naszą przeszłością, przypominać. Rok za nami, panie profesorze, funkcjonowania muzeum. Jakby je pan podsumował, jedna minuta.
Proszę Państwa, ponad 40 tysięcy osób, które odwiedziło muzeum w trudnym roku. Roku kolejnej fali pandemii, wojny w Ukrainie. Proszę Państwa, zorganizowaliśmy ponad 100 warsztatów i przeprowadziliśmy specjalnych ścieżek edukacyjnych. Przygotowaliśmy cały system edukacji dla najmłodszych. Rozpoczęliśmy nowe cykle, ale też prowadziliśmy zajęcia dla Polaków znajdujących się za granicą.
No i co ważne, także wizyty pana i pana współpracowników za granicą, między innymi w Kazachstanie, i to chyba będzie to najbliższe działanie, czyli
najbliższe działanie,
międzynarodowe operowanie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, poszukiwanie dokumentów w tej chwili, zamknęły nam się archiwa rosyjskie, białoruskie, ukraińskie, bo trwa wojna. Natomiast otwierają się archiwa postsowieckie, które są w Kazachstanie. Wykorzystajmy te 5 minut. To jest nasza praca po to, żeby wykorzystać ten czas, te możliwości, które się otwierają. Nie zapominamy też w naszych działaniach o Ukraińcach. Akcja Wspólne Dziedzictwo Wolności Razem dla Ukrainy. Są to zajęcia edukacyjne i specjalne przygotowane ścieżki, żeby te osoby, które są dotknięte traumą wojny, poprzez poznanie historii mógł w jakiś przynajmniej minimalny sposób oswoić te doświadczenie traumy.
Najbliższą sobotę, 17 września, co przyszykowaliście na tę rocznicę?
Wiele uroczystości. Zapraszam Państwa przede wszystkim na zwiedzanie od godziny 11. Wyjątkowe zwiedzanie. Po raz pierwszy przewodnikami będą sami sybiracy i oczywiście wszystkich Państwa zapraszam na główne uroczystości miejskie pod muzeum, godzina 12. Spotykamy się, natomiast 19. Każdy mieszkaniec będzie mógł zapalić na tych autentycznych torach światełko pamięci.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Audycja jest dostępna w internecie na stronie radiobiałystok.pl podcasty. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.